Witam Państwa serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Salon Dziennikarski, który realizujemy w szczególnych okolicznościach, bo czas zarazy, czas epidemii. Cały kraj i cała Europa, cały świat stanęły na baczność, wszystko zamrożone. Minimalizujemy kontakty społeczne, także w realizacji produkcji telewizyjnych, więc w studio Piotr Semka. Dzień dobry.
To warszawska.
Tygodnik do rzeczy. A na łączach są z nami Aleksandra Jakubowska, publicystka telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry. Oraz Tomasz Łysiak, publicysta, reżyser, pisarz, scenarzysta.
Dzień dobry.
Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci z Gdańska. Witam serdecznie. Rozpocznijmy od materiału, który pokazuje dramatyczną sytuację we Włoszech. Chcemy zapytać, co we Włoszech poszło nie tak i jakie z tego przypadku płyną wnioski dla Polski. Bardzo proszę, posłuchajmy.
Epidemia przyspiesza, a na ulice włoskich miast wychodzi wojsko, bo nie wszyscy, pomimo zakazów, zostają w domach.
Dzisiaj to nie testy są decydującą bronią. Decydującą bronią w tym momencie jest zachowanie każdego z nas. To bitwa, którą możemy wygrać.
Nadal tragicznie jest w Lombardii, gdzie choruje 20 tysięcy ludzi. Tylko w Bergamo ponad 3600 osób.
Mamy tu wszyscy niekończącą się sytuację nadzwyczajną. My, lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy. Pracujemy 24 godziny na dobę, bez przerwy.
Liczba zakażonych osiągnęła poziom 4,5 tysiąca. Rząd szykuje nowy dekret. Między innymi zakaz spacerów, joggingu i przemieszczania się do wakacyjnych domów. Dziś sytuacja jest krytyczna, a jeszcze 3 tygodnie temu we Włoszech odnotowano zaledwie 322 przypadki zakażenia i 11 ofiar śmiertelnych.
Tysiące ofiar śmiertelnych we Włoszech i pytanie, dlaczego akurat w tym kraju doszło do tak dramatycznej eskalacji epidemii. I z tym pytaniem zwracam się do Tomasza Łysiaka, który śledzi sytuację we Włoszech i regularnie informuje niemalże całą Polskę o tym, co tam się dzieje. Tomku, twoim zdaniem, dlaczego Włochy zostały tak boleśnie dotknięte epidemią? Dlaczego właśnie Włochy?
No cóż, sami Włosi się nad tym zastanawiają. To jest jeden z tematów także tej szerokiej debaty, która w mediach włoskich w tej chwili trwa. Jest tutaj zapewne kilka czynników, które na to wpłynęły. Pierwszym w ogóle jest przypadek, to znaczy ci pacjenci zero, którzy się pojawili, no jest jakiś element przypadku, tak, w którym miejscu, jak się przemieszczali, ile osób zarazili i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Włochy, a przede wszystkim Lombardia i Mediolan były od początku wskazywane jako takie miejsce szczególnego ryzyka z racji bardzo szerokich kontaktów handlowych również z Chinami, w związku z olbrzymim ruchem lotniczym, główny ruch lotniczy między Chinami a Włochami to oczywiście Rzym i Mediolan. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której mówią epidemiolodzy, czy wirusolodzy, lekarze włoscy, to jest średnia wieku we Włoszech, która jest, we Włoszech mamy społeczeństwo starsze. Podano na wczorajszej konferencji prasowej obrony cywilnej, podano dane dotyczące średniej wieku osób chorujących, o tyle o ile w Chinach wynosiło ono 46 lat, to we Włoszech jest to 63. Już samo to pokazuje takie pole, w którym może wirus działać i w które może uderzać. Po prostu jest sporo osób starszych we Włoszech. Ale to jeszcze nie tylko to. Włosi, i to trzeba pamiętać, po prostu stanęli jako pierwsi wobec tej epidemii i musieli wypracować wiele dróg. Mówią i słusznie mówią, że właściwie żadne państwo na świecie, ani w Europie, nawet te najbardziej rozwinięte, nie było i nie jest przygotowane do tego typu walki z wirusem. Co więcej, coraz częściej, mówi się, coraz częstsze są takie głosy dotyczące tego, że niestety działania WHO były zbyt późne, zbyt uspokajające, że ten komunikat, który płynął do państw cywilizacji zachodniej, był zbyt ostrożny. Cały czas liczono, że być może te blokady lotów, powiedzmy, przyniosą jakiś efekt. Proszę pamiętać, że to Włochy właśnie zablokowały loty całkowicie. O tyle, o ile w całej Europie to były pojedyncze linie lotnicze, lotnicze, tak jak u nas powiedzmy LOT, ale Air China dalej latało do Europy. Więc Włochy, wydaje się, w styczniu jeszcze podejmowały najbardziej restrykcyjne decyzje, a pomimo tego ich to dotknęło. I teraz uwaga, kolejna bardzo ważna rzecz. Wiadomo już, że początek epidemii w Lombardii, czyli te główne ogniska, to jest tak naprawdę dopiero jakby kolejna generacja chorych. Już wiadomo, nie znaleziono tego słynnego pacjenta zero, jest tylko ten pacjent jeden, 38-letni Mattia, który zresztą już wyszedł ze szpitala, ale wszyscy podkreślają, że to, co się stało, to jest wynik niezauważenia, po prostu tego, że ta choroba już jest i już we Włoszech funkcjonuje.
Tomku, pytanie do ciebie, jakie wnioski z włoskiej lekcji płyną dla Polski?
Po pierwsze, mamy szansę wyciągać doświadczenia z tego wszystkiego, co dobre również we Włoszech. Bardzo to podkreślam, bo Włochy są mocno jakoś tak krytykowane. Mówi się o wielu błędach i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem należy wyciągać wnioski z tego, co dobre i z tego, co mówią tamci lekarze i epidemiolodzy, którzy mają takie bezpośrednie starcie z tą chorobą. Są na pierwszej linii frontu. Tutaj trzeba trochę jakby skracać linię informacyjną, czyli nie czekać, aż zostaną wykonane dziesiątki badań, one przejdą przez górę wszystkich instytutów badawczych i dotrą do nas i dopiero po miesiącach, bo taka jest normalna droga, wyciągniemy wnioski, tylko trzeba z wielką uwagą słuchać przede wszystkim specjalistów włoskich, tych lekarzy, tych epidemiologów. Oni mówią po prostu bardzo, bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia takiego często konkretnego, to znaczy leczenia tych pacjentów, jakie można podejmować środki, powiedzmy, co robić. To często są rzeczy, które nie są potwierdzone badaniami, bo na to jest potrzeba czasu, ale one nawet w takiej informacji publicznej dużo dają. Bo na przykład ci lekarze mówią o jednym z objawów. W Polsce mało się chyba do tej pory o tym słyszy. I oni to podają jako bardzo częsty objaw u pacjentów, ale zastrzegają, to oczywiście nie jest wynik badań. Ja też robię teraz to zastrzeżenie, przytaczam tylko ich głos. To znaczy, to wynik wywiadu z pacjentami. Jako bardzo częsty objaw, na przykład pacjenci chorzy na COVID-19 mówią o utracie węchu i smaku, że jest to jeden z takich objawów bardzo często występujących. Daję to jako przykład tego, że ta informacja między lekarzami, między środowiskiem lekarskim, medycznym, przekazywanie tych informacji o obrazach klinicznych, o sytuacji epidemiologicznej, jeżeli ona nastąpi niejako liniowo, to znaczy jeżeli będziemy korzystać bezpośrednio z tych doświadczeń włoskich, czyli zyskiwać na czasie, to tym lepiej dla nas. I myślę, że to mógłby być taki dobry wniosek.
Czyli wiedza praktyczna, bez tego jeszcze formalnego, akademickiego opisania. Bardzo dziękuję, Tomasz Łysiak. Tomku, dziękujemy. A my przechodzimy do sytuacji w Polsce. Najpierw krótki materiał.
To już pewne. Szczegółowe badania potwierdziły, że pacjent zero pokonał koronawirusa. 66-latek opuścił szpital w Zielonej Górze i wrócił do domu.
Dziękuję opatrzności Bożej, że dostałem dar życia. No. Ale też dziękuję właśnie wszystkim, którzy, tak powiem, też przyczynili się do mojego, tak powiem, wyzdrowienia.
Zwiększa się liczba wykonywanych testów. Sprawdzono już ponad 13 tysięcy próbek. Tylko w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ich ponad 1800. Zakażonych przybywa najwięcej na Mazowszu. Jak pokazują najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia, zachorowalność w Polsce jest o wiele mniejsza niż w innych krajach. Kontrola granic, zamknięcie szkół, restauracji, ograniczenie działalności wielu publicznych instytucji, praca zdalna i kwarantanna – to wszystko, jak widać, działa na korzyść bezpieczeństwa Polaków.
Jeżeli jadę przez miasto i widzę, że naprawdę praktycznie nikogo nie ma na ulicach, jeżeli słucham raportów pana ministra Kamińskiego, że 99% Polaków siedzi w domach w czasie kwarantanny, no to buduje, to pokazuje, że mamy naprawdę takiego ducha, w którym się jednoczymy w czasach kryzysu, w czasach zagrożenia.
Czy my tę bitwę z koronawirusem wygrywamy? Zwracam się z pytaniem do pani Aleksandry Jakubowskiej. Pani Aleksandro, pani też rozmawia na co dzień z wirusologami. Pani obserwuje sytuację. Jak ocenić działania władz, zachowanie społeczeństwa i ten stan epidemii? Czy to idzie w dobrą stronę?
Jeżeli pan pozwoli, to ja się jeszcze odniosę do tego, co mówił redaktor Łysiak, dlatego że oczywiście należy współczuć Włochom. Tam w Lombardii, jak mówią niektórzy dziennikarze włoscy, wymarło całe pokolenie. Pokolenie właśnie tych osób starszych, tych, którzy mieszkali razem ze swoimi synami, córkami, bo jednak to specyficzne jest dla Włochów, że młode pokolenie dość późno się ze swojego domu wyprowadza. Ale należy zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na którą eksperci też zwracają uwagę i też w jednym z wywiadów o tym mówił mi wirusolog, że Włosi, oczywiście należy uznać te wszystkie argumenty racjonalne pana redaktora Łysiaka, które w niejaki sposób tłumaczą zachowanie włoskich władz, ale zwraca się uwagę na to, że te decyzje zapadły za późno, te takie ostre decyzje o kwarantannie, o zakazie przemieszczania się, bo Włosi początkowo chyba trochę zlekceważyli sprawę, to znaczy uznali, że a nuż widelec jednak to nie będzie miało takiego zasięgu, a jest to kraj, który żyje z turystyki i powiedział mi wirusolog, jeden z wirusologów, że gdyby któryś polityk włoski taką decyzję podjął, albo en masse politycy włoscy, że należy ograniczyć ruch, zamknąć tak szybko, w momencie, gdy się zorientowano, że to może rzeczywiście być, to no, gdyby ta epidemia wygasła, gdyby okazał się fałszywy alarm, to taki polityk nie miałby czego szukać. A wracając do tego, jak sobie w Polsce z tym radzimy, wydaje mi się, że w miarę dobrze. Przede wszystkim padł mit od wielu lat powtarzany przez szczególnie opozycję, że polska służba zdrowia jest jedną z najgorszych, że nie radzi sobie, że właściwie ten cały system zdrowotny nie panuje nad sytuacją i okazało się, że w tych warunkach zagrożenia, przy wszystkich brakach kadrowych, przy wszystkich brakach materiałowych, jednak polska służba zdrowia, oni nie lubią określenia służba właściwie, opieka medyczna. Polska opieka medyczna spisuje się znakomicie i to są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu. Im należy się ogromny szacunek, a z drugiej strony szybkie i zdecydowane reakcje władzy, wprowadzenie tych wszystkich rozwiązań, które nam się wydają restrykcyjne, ale o dziwo, jako społeczeństwo, które ma w sobie takiego ducha przekory i przez lata byliśmy, że tak powiem, mamy w genach taki opór przeciwko władzy, przeciwko temu, co władza nam każe. No to się oczywiście wiąże z naszą historią i z tymi latami, kiedy to była obca władza. Ale jednak społeczeństwo zachowuje się ogromnie zdyscyplinowanie, ogromnie odpowiedzialnie i wszyscy mówią, że są zaskoczeni pozytywnie tym, w jaki sposób reagujemy na to, co nas ogranicza, nasze wolności osobiste, obywatelskie.
Andrzej Rafał Potocki teraz z Gdańska. No i też taka uwaga, że mówimy o służbie zdrowia i nagle nie ma prywatnej służby zdrowia. To znaczy to, na czym możemy polegać w chwili próby, to jest ta państwowa służba zdrowia. Ten kryzys pokazuje też, że my musimy przemyśleć tę sferę bezpieczeństwa państwa. Musimy ją prawdopodobnie znacznie rozszerzyć. To dotyczy również gospodarki, że musimy pewne rzeczy po prostu produkować w kraju, niezależnie od, powiedzmy, zysku, który jest większy, jeżeli przenosimy produkcję do Chin.
No to jest podobna sprawa jak z dywersyfikacją surowców energetycznych. Państwo wtedy jest silniejsze, kiedy jest jak najwięcej samowystarczalne i podobnie jest z lekami. Teraz wszystko zależy od Chińczyków. Jest jeden składnik leków, który jest produkowany głównie tam i wystarczy zła wola przywódców tego kraju i ma cały świat, a głównie Europa, z tym problem. Wiadomo, im bardziej sytuacja jest krytyczna i kryzysowa, tym większą rolę odgrywa tutaj siła państwa. Chińczycy sobie w miarę stosunkowo szybko sobie poradzili z tą epidemią, ale nie zapominajmy, że tam panuje system dyktatorski, komunistyczny. Tam można ludzi zamykać, można stosować drakońskie kary. W związku z tym w takiej sytuacji, jak jest epidemia, jest to niewątpliwie skuteczne. Natomiast my żyjemy jednak w cywilizacji, gdzie wolność jest najwyższą wartością, wolność i życie ludzkie. I u nas nie można wprowadzać takich restrykcji jak i takiego stylu walki z epidemią, jaki był właśnie w Chinach. Ale niemniej jednak tutaj siła państwa odgrywa rolę, organizacja, no sam fakt, no i także postawa społeczeństwa. No i rzeczywiście służba zdrowia, można tutaj powiedzieć, no przede wszystkim chciałem podziękować lekarzom i pogratulować tej, nie ukrywajmy tutaj patosu, bohaterskiej postawy, bowiem niektórzy lekarze, którzy walczą z tą epidemią, są potencjalnie narażeni nawet na skutki śmiertelne zarażenia. Także jeszcze raz szapoba, ale nie tylko lekarzom, także tym paniom, które pracują w sklepach, bo bez nich to wszystko by stanęło. To są cisi bohaterowie tej walki z epidemią, której nie widać, no bo to jest wirus, ale on działa w naszej wyobraźni i bardzo mi się to podoba. To jest budujące, jak także informacja, że 99% według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych siedzi w domach i niech tak zostanie, to ta walka z wirusem będzie trwała relatywnie krócej, a wiadomo, jak będzie trwała krócej, to będą mniejsze straty i zarówno w zdrowiu społeczeństwa, życiu, jak i gospodarce.
Andrzej Rafał Potocki, teraz Piotr Semka. Jeden z punktów spornych, taka oś debaty w Polsce dotyczy sprawy testowania. Opozycja wzywa, by testować wszystkich, by te testy były na wyciągnięcie ręki, by można było pójść i sprawdzić, czy jestem zarażony. No tu pada kontrargument, że właściwie trzeba by badać 38 milionów, czy powiedzmy 30 milionów dorosłych Polaków co 5 dni, no bo my nie wiemy, ten jeden test nie rozstrzyga sprawy na zawsze. Jak to oceniasz?
Takim dowcipnym komentarzem do tego jest wywiad z Donaldem Tuskiem, który pokazuje, że jego, który chyba nie korzysta z jakichś najbardziej słabych przychodni, powiedziano mu, nie zrobiono mu test.
To w Brukseli zdaje się, tak, było, bo on tęskni za rodziną w kraju, czyli jest za granicą, tak. Miał gorączkę, miał kaszel i kazano mu siedzieć Donaldowi Tuskowi, tak, zobaczy, 14 dni w izolacji bez testu.
Czy to się rozwinie, więc hasło test dla każdego, no to byłoby po prostu spowodowanie w sytuacji, w której tłumy by stały przed ośrodkami zdrowia i absorbowałoby to w dużej mierze uwagę. To, co budzi moją obawę, to jak my po prostu poruszamy się wobec koronawirusa jak w ciemnym pokoju. To znaczy nie wiemy, jak długo on może trwać.
To jeszcze o to zapytam za chwilę. Mam to w planie, ale teraz jeszcze jedna sprawa, zachowanie młodzieży. To jest sprawa bardzo trudna. Na Zachodzie są na przykład takie scenki gdzieś w mediach społecznościowych, że młodzież liże lizaka, przekazując go sobie.
No to jest tak naturalne. Zawsze młodzi ludzie lekceważą.
I też w Polsce są takie tony lekceważenia sprawy przez młodych ludzi, którzy mówią, to dotyczy starszych, co nam tu głowę zawracać?
No, oczywiście. To jest zawsze
to jest test
typowa.
Dla pokolenia wyjątkowo zresztą skupionego na sobie, prawda?
Pokolenia, które z jednej strony nazywane jest snowflakes, co jest bardzo...
Płatki śniegu, delikatne.
Płatki śniegu, że delikatne, z drugiej strony no naturalne, zawsze jest kontestacja taka pod tytułem nam to się nie przydarzy, no, na tym polega młodość. Natomiast rzeczywiście warto byłoby, żeby nie zwracały uwagę na to. Te wszystkie pomysły koronaparty, które były, nam się nic nie stanie... No, filmiki z tego wyciekają i budzą przerażenie. No, ten niemiecki, bo to jest niemiecki filmik, że wszyscy po kolei biorą jednego lizaczka i sobie biorą do buzi. Oczywiście też to są tego typu zawody, które do niczego nie dają. Czasami bywa w drugą stronę. Na przykład to jest zachęta do tego, żeby młodzi pili wódkę, mówiąc, no to tylko na koronawirusa. Więc takie filmy warto pokazywać i w jakiś mądry sposób rozbrajać.
Chociaż wczoraj oglądałem poradnik dotyczący koronawirusa w TVP Info, który jest no, rzeczywiście wspaniałym przedsięwzięciem na ten trudny czas. Pytania od widzów i mądre, i mniej mądre. I było pytanie o alkohol i ekspert twierdził, że to nie jest tak, że ten alkohol on tutaj jakoś szczególnie pomaga. Proszę Państwa, rząd ogłosił stan epidemii. Posłuchajmy, jak uzasadniono tę daleko idącą decyzję.
Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny, wprowadzamy dzisiaj stan epidemii. Stan epidemii
oznacza to, że stosując ustawę o chorobach zakaźnych, minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć rolę personelu medycznego, ale również innych osób, rolę w zwalczaniu epidemii. Można po prostu delegować kogoś do pracy na tym obszarze, który jest niezbędny, żeby powstrzymać tą epidemię. Również w tym rozporządzeniu wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. I tutaj zgodnie z tym, co już zapowiadał pan premier wielokrotnie, zostaną otwarte również w tych galeriach handlowych te sklepy spożywcze, apteki.
My wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary z 5000 zł na 30000 zł, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub czyjeś życie.
Decydujemy się na przedłużenie ograniczenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w polskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Do świąt Wielkiej Nocy.
A więc posiedzimy jeszcze w domach z naszymi dziećmi, ale tak naprawdę pytanie jest tutaj jedno. Zadajmy to kluczowe być może pytanie, czy nasz rząd, rząd Rzeczpospolitej Polskiej, zdaje ten egzamin? Piotrze, jak oceniasz? No,
to jest zawsze taka podsumowanie tak naprawdę tego działania, które było w ciągu 5 lat. Znaczy on zawsze był nacenzurowany bardzo ostro i zawsze musiał walczyć bardzo mocno o utrzymanie swoich słupków. Na pewno to jest wskazówka, że w momentach te wszystkie głosy, które mówiły o państwie z dykty, z kartonu i tak dalej, one oczywiście, ja rozumiem ich intencje, znaczy to jest ciągle jeszcze jest...
Nie ten poziom, powiedzmy, francuski, ale, czy niemiecki.
Ale naprawdę tak? W tym momencie, no, niedawno czytaliśmy taki wywiad przeprowadzony z szefem klubu Jagiellońskiego. No można w takich momentach powiedzieć, że coś się jednak w miarę udaje. Po pierwsze, dobra jest polityka informacyjna. Ona uprzedza zagrożenia i z nimi oswaja. To, co jest pytaniem, które wszystkich nas musi niepokoić, jak długo będzie trwać ta sytuacja ostrego kataklizmu, bo już widzimy, są przepowiednie, które mówią, że może to trwać dłużej niż w Chinach. W Ameryce oczywiście są opinie, które mówią apokaliptyczne, na przykład o ponad dwóch milionach ofiar możliwych. Pytanie jest takie, ile znajdziemy w sobie siły, żeby wytrzymać sytuację, która będzie trwała miesiącami. Bo tu słabością polityki rządowej jest takie mówienie, to teraz zaciskamy zęby, ten słupek powinien gdzieś koło 25 spadać. Francuzi, wytrzymajcie, tu nawiązuje do francuskiej odezwy z rewolucji francuskiej, Francuzi jeszcze jeden wysiłek, prawda? I tutaj jest coś podobnego, znaczy Polacy jeszcze jeden wysiłek. To siedzenie w domu będzie z czasem ciążyć. Musimy wymyślać jakiś sposób komunikacji między sobą, aby na taką sytuację też się oswajać. Nie po to, żeby teraz straszyć, nie po to, żeby teraz snuć wizję, ale w miękki sposób wyobrazić sobie, co będzie, jak mamy ułożyć życie, jeżeli to będzie trwać dłużej niż 1,5 miesiąca.
Teraz zwracam się do Aleksandry Jakubowskiej, osoby również z dużym doświadczeniem, no także politycznym. Z pani punktu widzenia, czy to będzie tak, że po tej fali solidarności społecznej przyjdzie taka fala gniewu, może agresji, frustracji? Jak pani ocenia sytuację?
Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że to jest sytuacja, która każdego człowieka stresuje. Każdego człowieka jesteśmy oderwani od swoich stanowisk pracy, od znajomych, od tych osób, z którymi się na co dzień stykamy. Wypadliśmy z zupełnie innego trybu życia, stylu życia i trudno się bardzo, te pierwsze dni, pierwsze tygodnie, to jest kwestia znalezienia innego sposobu na przeżywanie tego czasu. Natomiast wracając do tego, ile to potrwa, no rzeczywiście to jest problem, dlatego że od tego wszystko zależy. Ja myślę, że Polska jest teraz na takim etapie, że musi wykonywać dwa główne cele. Władza musi wykonywać. Pierwszy cel to znaczy nie uda nam się nie wpuścić wirusa do Polski w związku z tym, że Polacy do Polski wracają. Więc takie całkowite zamknięcie granic jest niemożliwe. Więc z jednej strony pilnowanie tego, co się dzieje na granicach i co jest potem z tymi ludźmi, którzy wracają. A z drugiej strony no, próby zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa w kraju. Statystyki mówią same za siebie. No jednak jeżeli popatrzymy na liczbę osób, które zmarły, liczbę osób, które są zarażone i liczbę osób, które są pod kwarantanną, no to one jednoznacznie wskazują, że władza sobie z tym radzi. Oczywiście są różnego rodzaju próby dyskredytowania tego. No skandaliczny zupełnie wpis pani posłanki Pichowicz, Gasiuk-Pichowicz, która daje do zrozumienia, że tak jak władze sowieckie po Czarnobylu ukrywały katastrofę i ukrywały to, co Europie może przynieść i ile jest ofiar. Tak samo teraz się zachowują władze polskie. Porównuje nasze dane z Luksemburgiem, więc to jest absolutnie skandaliczne. Najpierw były próby wmówienia społeczeństwu, że w ogóle władza ukrywa pierwsze przypadki koronawirusa. Potem, że w ogóle liczba tych osób, które zmarły, jest absolutnie nieprawdziwa. A teraz mówi się nam, że w ogóle jesteśmy oszukiwani. Są skandaliczne zachowania, a szczególnie ja rozumiem anonimowych troli na Twitterze, którzy tego typu informacje rozpowszechniają, ale poważny polityk naprawdę powinien jednak w tych ciężkich czasach zachowywać się w zupełnie inny sposób. Ile potrwa, trudno powiedzieć. 3 dni mamy bez zarażeń w Chinach. Anglicy prorokują, że u nich epidemia się skończy w przyszłym roku na wiosnę, no ale oni zastosowali w tym pierwszym okresie zachorowań taką filozofię odporności stadnej. Kto ma umrzeć, umrze, kto zachoruje, ten zachoruje, a kto przeżyje, to bardzo dobrze, grunt, żeby imperium gospodarczo nie padło. I to jest ta polityka, która została zastosowana. 3 miesiące być może uda nam się po 3 miesiącach jednak wygasić tę falę, ale nikt nie wie, czy nie przyjdzie druga fala, czy ten wirus się nie zmutuje. To wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania.
Andrzej Rafał Potocki, pytanie, czy to nie jest tak, że wszystkie rządy będą musiały podjąć decyzję, że my z tym wirusem próbujemy normalnie funkcjonować, no bo czy możemy sobie pozwolić na spadek dochodu narodowego o 15%, na sytuację bezprecedensowego spadku naszej aktywności? Czy to jest do wytrzymania? Czy nie jest tak, że nawet że nie da rady wypędzić wirusa z Europy i w związku z tym będziemy musieli pewnie po Wielkanocy spróbować wrócić do życia, mając świadomość, że on gdzieś jest wokół, próbując chronić tych najsłabszych, głównie starszych, cierpiących na inne choroby?
Czyli rozumiem, że po świętach ma zostać zastosowany taki model brytyjski, trochę odporności stadnej. Osobiście nie sądzę. Wydaje mi się, że tutaj głównym atutem rządu jest walka z ilością zakażeń, z ilością zachorowań. Jak na razie ta statystyka wypada w Polsce bardzo dobrze, oczywiście w stosunku do innych krajów europejskich i tak będzie dalej. Jeżeli na przykład za 2 miesiące cały czas będziemy przodować w tej statystyce, że jednak u nas jest najmniej zachorowań, najszybciej gasimy tego wirusa, to wtedy na pewno będzie to bardzo mocnym argumentem dla rządu, który rzeczywiście, porównując z innymi krajami, wydaje się robi jak najwięcej. Tu jest taka sytuacja, że rząd idzie w dobrym kierunku w tym przypadku, chociażby jeśli chodzi o tą tarczę osłonową, która ma gospodarczo chronić. I tutaj jest świetna statystyka, która pokazuje zaangażowanie państw w pomoc dla gospodarki. I Wielka Brytania, no bo jedyną statystyką, którą można przyjąć, to jest procentowe zaangażowanie państwa, czyli procentowe wpompowanie środków w gospodarkę w stosunku do PKB. I tutaj na przykład Anglicy 1,44%, Włochy 1,95% PKB. Najlepiej w tym wypadają USA 3,51%. Natomiast uwaga, polski rząd przeznaczył na tarczę ochronną gospodarki 5,43 PKB. To jest pierwsze miejsce wśród tych krajów cywilizowanych. I mnie się wydaje, że to jest ten kierunek, który rząd powinien utrzymywać. Czyli po pierwsze wzmacnianie kwarantanny i pilnowanie tego, żeby ludzie jednak siedzieli po domach, bo to z kolei pokazują statystyki, że im bardziej ludność jest zdyscyplinowana, im mniej wychodzi z domu, tym tych zarażeń i zakażeń jest więcej.
Mniej.
Reszty warunków jak na razie rząd polski spełnia z pewnymi uwagami, ale właśnie ta droga, że jesteśmy jednak tym liderem, może spowodować to, że ludzie będą mogli dłużej w miarę w komforcie psychicznym przetrwać ten okres, bowiem znajdują oparcie w rządzie, który może się pochwalić w stosunku do innych krajów, że najlepiej sobie radzi z tą zarazą.
Piotr Semka.
Jest jeszcze jedna groźba, tak zwanej drugiej fali. Bo my w pewnym momencie będziemy musieli rozszczelnić granice. I tutaj rozmawiałem wczoraj z moim kolegą z Ukrainy, który mówi, że bardzo go niepokoi sytuacja, w której władze ukraińskie wyraźnie lekceważą. Znaczy, oczywiście tutaj można się poruszać tylko w sferze pewnych domysłów, ale mówienie przez władze ukraińskie o bardzo małej ilości takich przypadków, każdy zadaje się pytaniem, w jakim stopniu istniejące już przypadki są wekslowane, tak jak to robili Niemcy, prawda, na jakieś inne choroby, które... I teraz kiedyś będzie musiała ruszyć na nowo komunikacja pomiędzy Ukrainą a Polską, bo polska gospodarka żyje w dużej mierze z pracowników obywatelskich ukraińskich. Czy wtedy, jak gdyby nie będzie tak, że Ukraina będzie w innej, tej gorszej fazie,
że wróci
i nastąpi cofka taka?
Na razie rząd uprościł procedury, to znaczy pracownicy z Ukrainy i z innych krajów mogą po prostu zostać, nie muszą wyjeżdżać, żeby znowu mieć to prawo do pracy.
Tak, ale muszą kiedyś zacząć krążyć i wtedy, jeżeli na Ukrainie wytworzą się takie nowe szczepy, to tak. To, zobaczmy. A to będzie dla nas szok, bo my będziemy świętować, że już ta cholerstwo zaraza poszła w diabły i nagle to jest strasznie niszcząca psychiki.
Jeszcze, proszę państwa, są dwa ważne pytania, które trzeba zadać, ale najpierw sondaż. Zobaczmy, jak Polacy oceniają działania rządu w sprawie walki z epidemią.
Według najnowszego sondażu ponad 70% badanych działania rządu ocenia zdecydowanie pozytywnie albo raczej pozytywnie. 18% respondentów zdecydowanie negatywnie albo raczej negatywnie. A 11% badanych wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Pozytywnie o działaniach rządu wypowiedziało się 86% wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz ponad 60% wyborców Koalicji Obywatelskiej.
To było badanie pracowni Social Changes. Ciekawy ten wskaźnik wysokiej oceny rządu wśród wyborców największej partii opozycyjnej. No to jest rzeczywiście, można powiedzieć, duży komplement. A teraz, proszę państwa, pytanie, które gdzieś tu w powietrzu wszędzie wisi. Czy należy przełożyć wybory prezydenckie? Mamy ważny głos. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który dziś rano powiedział, wybory powinny się odbyć 10 maja. Nie ma w tej chwili żadnych przesłanek, by wprowadzić stan klęski żywiołowej. Piotr Semka, jak ocenia tę deklarację i czy te wybory są do przeprowadzenia i czy ich przełożenie polepszy sytuację, bo możemy po prostu znaleźć się w tej samej sytuacji na przykład jesienią?
Na pewno PiS stoi wobec niełatwego wyboru. To znaczy, jeżeli w okolicach na przykład 25 kwietnia skoczy w górę znowu sytuacja, wtedy odwoływanie w ostatnim momencie będzie bardzo trudne. Z drugiej strony PiS chce korzystać z tej bardzo pozytywnej fali, która dla prezydenta Dudy jest korzystna, znaczy widać prezydenta. Z trzeciej strony Nie, nie można mówić, że kampanii nie ma, no bo politycy opozycji pojawiają się w TOK FM-ie, wypowiadają się, Borys Budka komentuje bardzo krytycznie.
Można powiedzieć nawet więcej, Polacy siedzą w domach i każdy taki sygnał bardzo uważnie czytają, tak? Znaczy jest większe skupienie na sferze publicznej niż zazwyczaj.
Z drugiej strony mam duże wątpliwości, jak mogłoby być praktycznie wyglądać te lokale. One, każdy z nas, kto chodzi na wybory, wie, że to jest sala pełna zatłoczonych, krążących ludzi.
A czy to nie jest właśnie
jeżeli też... Jeżeli rząd Morawieckiego pokaże jakieś formuły głosowania, które umożliwiają jak najmniejsze stykanie się z sobą, to wtedy będzie można rozmawiać o szansach wyborów. Dalej, druga rzecz, no... jak zwerbować ludzi do komisji. Jeżeli to będą głównie zwolennicy PiS-u, no to wtedy opozycja będzie mówić, że wybory były w rękach.
Ale czy to nie jest tak, że gdyby były sondaże, powiedzmy, bardziej korzystne dla opozycji...
No tak, to, no może... to wtedy by Gazeta Wyborcza na przykład mówiła, że oczywiście...
Chcą ukraść zwycięstwo.
Chcą nam ukraść zwycięstwo.
PiS-owski spisek.
Że żadna choroba nie zawiesza demokracji i tak dalej. Dobrze, tylko żeby... Ja jestem sam ciekawy, jak rozwiąże PiS. Moim zdaniem PiS poczeka stosunkowo długo, do 15 kwietnia i wtedy będzie podejmować decyzję.
Aleksandra Jakubowska, właśnie, czy to nie jest taki test dla państwa, że pokazujemy, że mimo stanu niełatwego, no jednak przeprowadzamy wybory, czyli traktujemy demokrację na poważnie?
To jest bardzo trudna sprawa. Rząd jest między Scyllą a Charybdą. Z jednej strony Scyllą konstytucji, dlatego że no, ci wszyscy, którzy od kilku lat wylegają na ulicę albo na demonstracjach, krzyczą konstytucja, konstytucja, w tym momencie namawiają rząd do złamania konstytucji prezydenta. Dlatego, że konstytucja wyraźnie mówi, kiedy stany nadzwyczajne mogą być wprowadzone. A stany nadzwyczajne mogą być wprowadzone przy określonych warunkach, to znaczy w momencie zagrożenia ustroju, zagrożenia ładu konstytucyjnego, ale wtedy, kiedy władza normalnymi konstytucyjnymi warunkami sobie z tym nie radzi. No nie ma takiej przesłanki, dlatego że właściwie taką jedyną przesłanką, która mogłaby się teraz wydarzyć, to byłoby niemożność zebrania Sejmu, niemożność uchwalenia tarczy antykryzysowej, niemożność uchwalenia ustaw, które są rządowi potrzebne do tego, żeby w tym momencie działać, tak jak miało to miejsce z tą ustawą epidemiologiczną. Więc z jednej strony ci, którzy kiedyś krzyczeli konstytucja, konstytucja, teraz tak jakby namawiają rząd do tego, żeby tę i prezydenta, żeby tę konstytucję złamał. Czyli właściwie podstaw prawnych na dzień dzisiejszy do wprowadzenia któregokolwiek, czy to stanu wyjątkowego, czy stanu klęski żywiołowej, no nie ma. Z drugiej strony rzeczywiście trudno jest powiedzieć, jak się sytuacja ułoży. No, są przecież głosy, które wręcz zachęcają do bojkotu tych wyborów poprzez niezgłaszanie się do komisji wyborczych. Platforma Obywatelska w Gdańsku zawiesiła przyjmowanie takich zgłoszeń, co ogłosiła pani poseł Pomaska w internecie, więc też jest taka możliwość, że rzeczywiście nie uda się organizacyjnie tego wszystkiego przeprowadzić. Oczywiście jest pewnego rodzaju pokusa, żeby coś takiego zrobić, żeby w końcu na tacy podać opozycji ten, nie wiem, stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej, żeby zdjąć z agendy ten temat. Dlatego, że proszę zauważyć, że jedyna rzecz, którą się zajmuje teraz opozycja, oprócz oczywiście różnych kąśliwych uwag pod adresem działań rządu, to jest ciągłe, permanentne domaganie się wprowadzenia stanu wyjątkowego, teraz stanu klęski żywiołowej, bo kiedy ktoś tam przeczytał sobie ustawę o klęsce żywiołowej, to nagle zdał sobie sprawę, jak potężne narzędzie rządzący dostają do ręki, że to nie zawsze dla opozycji może być wygodne i korzystne. Więc teraz się mówi o stanie klęski żywiołowej, bo to wtedy w przypadku stanu wyjątkowego cała władza jest w rękach rządu i wojewodów, czyli administracji państwowej. W przypadku klęski żywiołowej wójtowie, starostowie, wojewodowie i odpowiedni ministrowie. Więc tutaj samorząd ma tak jakby większą rolę do odegrania. No i to jest straszliwie trudne, bo no... Rzeczywiście, aż ja na miejscu rządzących aż by mnie kusiło, żeby w końcu dać opozycji to, co chce, bo wtedy by nie miała tak jak pola do zaistnienia politycznego. Proszę zauważyć, że to wypełnia tę pustkę, która powinna być wypełniona przez jakiekolwiek działania pozytywne. bo w czasach zagrożenia państwa, w czasach zagrożenia bytu narodowego odpowiedzialna i mądra opozycja zostawia na boku walkę polityczną, a stara się właśnie pokazać z tej strony społeczeństwu, która by pokazała, że to jest pozytywne działanie. Myślę,
Pani
że więcej...
Tak. Dziękuję bardzo, przepraszam. Czas goni. Andrzej Rafał Potocki. Pytanie, czy nie należy mówić uczciwie, że opozycja liczy na ewentualny kryzys gospodarczy. To trzeba mówić uczciwie. Tu nie chodzi o techniczne warunki przeprowadzenia wyborów.
Oczywiście, no, plan opozycji jest cyniczny i prosty. Tak długo uderzać w rząd, żeby przyłożył wybory, a potem nóż widelec, powstanie chaos poepidemiologiczny, rząd nie zdąży posprzątać i mają jakieś tam szanse na lepszy wynik wyborczy. To jest polityka cynizmu, to jest polityka po prostu... typowa dla naszej opozycji, która im gorzej, tym lepiej, nie licząc się nawet z tym, że jest zaraza. Ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, jakie jest ryzyko większe pójścia na wybory, czy powiedzmy sobie chodzenia do sklepu. Do sklepu chodzimy wszyscy i tak długo, jak będziemy chodzić do sklepu, możemy raz się pofatygować na wybory. Problem leży w tym. W końcu do lokalu wyborczego można wchodzić pojedynczo, można sobie odstać w kolejce, tak się teraz odstaje w kolejce do niektórych sklepów, na przykład u nas po pieczywo. W związku z tym, z punktu widzenia koronawirusa, zagrożenia koronawirusem, nie widzę tutaj przeciwwskazań. Jest tylko jeden problem, czy uda się zorganizować te wybory w sensie takim, że znajdziemy ludzi do komisji, mężów zaufania i tu może być problem. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak wspomniałem, tak długo jak chodzimy do sklepów, to mogą być wybory. Natomiast co do bojkotu opozycji, bo do tego też są oni zdolni, to jest bojkot kompletnie bezsensowny, ponieważ musieliby zbojkotować wszyscy kandydaci na prezydenta, żeby wybory się nie odbyły. A oprócz kandydatów głównych opozycyjnych jest jeszcze paru innych kandydatów. Ostatnio nawet Marek Jakubiak, zdaje się, wszedł do gry. W związku z tym rządowi nie grozi. W przypadku bojkotu w tej sytuacji Andrzej Duda zdobywa porażającą większość głosów. W związku
przerwać.
Z tym opozycja raczej na to nie pójdzie.
Przepraszam, Andrzeju, przepraszam bardzo. Czas dobiega końca. Proszę Państwa, pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują, bo cię transmitują. Są to Radio Warszawa, współgospodarz audycji, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Wija w Rzeszowie. Jeszcze ważna informacja. Jutro w niedzielę w Radiu Warszawa 106,2 FM w Warszawie i okolicach transmisja Mszy Świętej. O 7.30 z Katedry Warszawsko-Praskiej i o 18.00 z Konkatedry na Kamionku. To w sytuacji, gdy mamy dyspensę i gdy Kościół nawet zachęca, by nie chodzić na msze święte. Ważne, myślę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Andrzejowi Rafałowi Potockiemu z Gdańska, Aleksandrze Jakubowskiej z domu.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Łysiak, Piotr Semka w studiu. My tutaj najwięcej ryzykujemy, można powiedzieć, ale takie mamy obowiązki. Ja bardzo Państwu dziękuję. No, życzę dużo zdrowia przede wszystkim. Zachęcamy do ostrożności, do tego, by poważnie traktować te wszystkie obostrzenia, bo to nie jest tylko kwestia naszego zdrowia, ale i innych. To jest także nasz test z odpowiedzialności i solidarności. Ale mimo wszystko także dobrej soboty, dobrej niedzieli. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.